Koronawirusowa gorączka rozpanoszyła się w najlepsze w aptekach i sklepach spożywczych. Żele antybakteryjne, maseczki praktycznie nie do dostania. Z półek sklepowych znikają makarony, kasze, ryż, choć ten ostatni zdecydowanie mniej popularny od makaronów. Znika też cukier, puszki i woda mineralna. Polacy przypuścili szturm na sklepy. Czy to zwykła zapobiegliwość, czy już panika? Jedni chcą być gotowi na przyjście wirusa, by nie musieć wychodzić z domu do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, inni wykupują, bo boją się podwyżek cen podstawowych produktów, takich jak mąka, makaron czy cukier. Robić zapasy czy nie robić, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Kitowski, Mudita, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wariactwo w polskich sklepach, wymiecione półki z makaronów, z mąki, jeszcze koronawirusa u nas nie ma, a tu taki popyt na żywność z przedłużonym terminem do spożycia. No i właśnie, robić te zapasy, czy nie robić, czy to już panika, czy zapobiegliwość?
Ja to bardzo pochwalę.
Marek Lewandowski.
Wbrew temu, co tutaj w poprzedniej audycji rozmówcy mówili, dlatego że to jest takie bardzo zdroworozsądkowe podejście w sytuacji właśnie, gdy jest jeszcze dobrze, bo każdy z nas, który takie zakupy sobie robi, zadaje pytanie, czy ja rzeczywiście jestem przygotowany na to, że na przykład przez ileś dni nie będzie prądu. Czy ja jestem przygotowany na to, że na przykład nie będzie dostępu do wody?
No ale nie straszmy, to nie będzie takiej sytuacji, panie rzeczniku, że prądu nie będzie.
Ja
no.
od 15 lat
nie straszmy.
Mam stały 10-dniowy zapas, bez względu na to, jaka jest sytuacja, właśnie dlatego, że nigdy nie wiemy, na co musimy być przygotowani. I teraz broń Boże panika, broń Boże jakieś nadmierne zakupy, ale doświadczenie różnych państw pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych państwo potrzebuje kilku dni, zanim zacznie funkcjonować w takim trybie kryzysowym. I dobrze być na to przygotowanym. Proszę sobie przypomnieć sprzed 3 lat prośbę pani Angeli Merkel do obywateli, żeby sobie zrobili 10-dniowe zapasy żywności. No właśnie stąd się to bierze. Także bez paniki, nic złego się nie dzieje, ale gdy półki są pełne, gdy sytuacja jest ok, gdy ceny są niskie, dobrze jest pomyśleć o takim drobnym zapasie dla swojej rodziny, że właśnie rzeczy suchych, takich, które jemy, które możemy na bieżąco wymieniać, żeby nie obciążały za bardzo naszego budżetu, ale to jest bardzo roztropne, bardzo dobre podejście.
No, nie boi się pan, że co bardziej przedsiębiorczy Polacy będą wykupywali tego zdecydowanie więcej, żeby potem po prostu sprzedawać?
Nie
dużo
obawiam
drożej.
Się, dlatego że te potrzeby takie podstawowe na te kilka dni są naprawdę niewielkie i za chwilę się nasycimy i to wszystko ustanie i wróci do normalności. A
my i wyrzucimy nadwyżkę żywności.
Makaronu, ryżu czy cukru nie wyrzucimy, nie przesadzajmy, a głównie takie rzeczy ludzie kupują.
Trzeba tak, tutaj zdecydowanie...
Przemysław Kitowski.
Zdecydowanie pomyśleć, co tak naprawdę jemy i co zużyjemy. No, nie ma tutaj oczywiście co panikować i trzeba dobrze przemyśleć zakupy i też dobrze sprawdzić ceny, bo rzeczywiście przez to standardowe, że jest większy popyt na pewne produkty, no to za chwilę idzie cena do góry i może się okazać, że po tej wielkiej fali paniki gdzieś na świecie nagle zaczną spadać. Chociaż ja też jestem zwolennikiem trzymania jakichś zapasów przynajmniej na te 2, 3, 4, 5 dni, żeby mieć prawda, pewne zabezpieczenie, chociażby przykład cała rodzina choruje i nie mamy jak pójść do sklepu. Ja wiem, że można przez internet dzisiaj zamówić, ale zdarzają się takie przypadki. Oraz jestem też zwolennikiem tego, że patrząc na inflację, niektóre produkty warto mieć, bo po prostu ich cena tak szybko rośnie, że jeżeli mają małą, długą do tej ważności, to możemy je przytrzymać.
Proszę
tu nie chodzi o to, żeby mieć zapas wody z powodu koronawirusa. To jest głupota. Trzeba mieć zapas wody, bo na przykład na takim blokowisku jak Zaspa, jeżeli nie będzie prądu i ludzie nie będą mieli wody, to będzie naprawdę bardzo poważna sytuacja. Warto tych parę butelek wody mieć i je systematycznie wymieniać, żeby one były zawsze świeże. Tu o to chodzi. Tu chodzi o taki normalny, zdrowy rozsądek takiej zwykłej zapobiegliwości. Ja mieszkając na wsi jestem już przećwiczony przez wichury, które zrywały prąd i pozbawiały nas na 2 dni prądu. Jestem przećwiczony w śnieżycach, no od 3 lat nie, ale przecież pamiętam śnieżyce takie, że przez 2 dni nie mogliśmy wyjechać, bo akurat między polami jest nasza wieś i zawsze skutecznie mocno zawiewa, zanim służby drogowe udrożnią to wszystko. To jest naprawdę poważny problem. Więc tu o to chodzi, o taką zwykłą ludzką roztropność, że zawsze może się wydarzyć coś, na co nie jesteśmy przygotowani. I ten cały zamieszanie z koronawirusem po prostu spowodowało, że ludzie zadali sobie pytanie, czy ja przypadkiem jestem przygotowany, gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło. Tu tylko o to chodzi.
A myślą panowie, że sklepy troszeczkę dokładają cegiełki do tej, no jeszcze nie paniki, no ale tego poddenerwowania ogólnego, no bo nie wykładają tak. Na półki w sytuacji, kiedy zaczyna tego produktu danego brakować, nie wykładają, nie uzupełniają tych braków, a wiemy, że mogłyby to robić, więc one jakby niejako powodują taki stan troszkę przerażenia, że człowiek przychodzi do sklepu, nawet jeśli nie miał chęci kupowania tych produktów i spojrzy na półki, które są puste, to zaczyna się zastanawiać w tym momencie, gdzie on może kupić ten makaron.
Zgadza się. To jest takie w psychologii sprzedaży to element niedostępności i tego, że ojej, za chwilę czegoś nie będzie. Jeżeli przychodzimy i widzimy rzeczywiście, że zaczyna być pustka w pewnych produktach, no to myślimy, może kupię, bo za chwilkę nie będzie. I rzeczywiście, no, sklepy, patrząc po stanach magazynowych, wykorzystują to. I to chyba powinno być w jakiś sposób lepiej regulowane.
Albo ścigane nawet, jeżeli do takich sytuacji dochodzi. Myślę, że przede wszystkim duże sieci należy łatwo sprawdzić, czy w magazynach jest, czy nie.
Tak, tak.
No właśnie, bo w tej sytuacji wykupywany jest każdy makaron, nie ten nawet podstawowy, ale właśnie te jakieś tam specjalistyczne z dodatkami, których w normalnych warunkach
byśmy nie kupili,
ale patrzymy, nie ma makaronu, dobra, jest zielony i fioletowy,
znaczy coś na
to biorę
rzeczy,
oba.
Ratunku.
No właśnie. Wczoraj rozmawiałam z ekspedientką z Biedronki i właśnie zwróciłam uwagę na to, że są puste półki i ona i mówię, że makaronu brakuje, kaszy brakuje, ryżu nie ma, a ona zwróciła uwagę, że nie tylko to, zupki chińskie zostały wyprzedane. No to tak chyba to nie jest najzdrowsze podejście do sprawy.
Zapomnijmy o koronawirusie, pamiętajmy, że różne rzeczy się zdarzają. Mieliśmy tu w Gdańsku i problemy ze ściekami, może dojść do jakiegoś skażenia ujęcia wody i duża grupa. Bądźmy zawsze zdroworozsądkowo na kilka dni problemów przygotowani z takimi produktami, które jemy na co dzień, które zużywamy na co dzień, żebyśmy rotacyjnie je sobie w sposób spokojny wymieniali.
No i jest jeszcze kwestia maseczek. Już w tej chwili się stała bardzo groźna dla nas wszystkich, myślę, że dla ludzi na całym świecie, bo w sytuacji, gdy ludność wykupuje maseczki, brakuje ich w szpitalach, a to jest już niebezpieczne.
Zgadza się. Tutaj też bardzo ciekawe podejście sprzedawców było, kiedy maseczka nagle zaczęła kilkukrotnie drożej kosztować, tak? Czyli tam widziałem maseczki po 3-4 zł, a nawet teraz widziałem, że sprzedają gdzieś w internetach po 10 zł maseczkę, którą można było kupić za kilkadziesiąt groszy.
No 10 zł to i tak tanio.
Tak.
Ja widziałam 200 zł.
No
i
za 200. Rzeczywiście jest to pewien problem. Pewien też problem niedoinformowania społeczeństwa, ponieważ no, maseczka jest idealnym rozwiązaniem, kiedy ktoś prądkuje i kaszle. Tak? Kiedy jednak my zakładamy maseczkę w celach ochronnych, to nie jest to najlepsza ochrona.
Ale drobiny pyłu, do których przystosowane są maski przeciwpyłowe, są kilkudziesiąt. 10-krotnie większe od wirusów, które rozsiewamy, więc to jest po prostu żadna osłona. A co do tych wysokich cen, przepraszam za brutalne wyrażenie, ale leszcze są po to, żeby je kroić. Jeśli ktoś w taki sposób nieroztropny postępuje i tak się daje naciągać, nie słuchając, bo tych informacji jest bardzo dużo wszędzie i wystarczy tylko po prostu słuchać i zachować zdrowy rozsądek, to takich rzeczy nie zrobi. A jeżeli ktoś chce na tym zarobić i znajdzie takich, którzy chcą za to płacić, no na tym chyba kapitalizm polega.
A ja myślę, że to chyba jednak jest ta potrzeba bycia bezpiecznym, tak. I ludzie się boją, jeżeli mają starszych rodziców schorowanych, to się po prostu o nich boją. I absolutnie z drugiej strony, kiedy widzą natłok informacji, w których jesteśmy, tłumaczy się nam, zresztą bardzo dobrze, że się nam tłumaczy, że te maseczki niewiele dają, a z drugiej strony widzimy lekarzy, którzy noszą maseczki. No to jak to, dają czy nie dają? I tu brakuje tej informacji, dlaczego lekarze noszą maseczki, żeby nie zarażać
ludzi chorych. Czym innym jest maska chirurgiczna, która ma zupełnie inną strukturę i zupełnie do czego innego została zrobiona, a czym innym są te maski, które powszechnie wykupujemy w różnych sklepach, marketach, czasami też w aptekach, bo to są do zupełnie innych zastosowań. Trzeba słuchać ludzi mądrych, trzeba słuchać służb państwowych, które przecież nie mają w interesie, żeby nas oszukiwać i wpuszczać na minę i nie do tego zostali powołani. Naprawdę zachowajmy umiar i będzie dobrze.
Zdrowy rozsądek.
Tak, sam przebieg tej choroby, sam przebieg tego, co robi koronawirus na świecie, jest mimo wszystko dużo łagodniejszy niż Ebola czy SARS. Naprawdę nic się takiego szczególnego nie dzieje. 80% zarażonych przechodzi to bezobjawowo. Odsetek, którzy muszą być hospitalizowani, jest identyczny jak w przypadku grypy czy innych tego typu chorób. A śmiertelność jest przede wszystkim ludzi starszych, obciążonych, którzy nie umierają z powodu koronawirusa, tylko całej serii przypadłości, a koronawirus tylko w to osłabione środowisko trafiając dopełnia tego smutnego dzieła. Więc naprawdę, jak zobaczymy, ile na grypę w Polsce w tym roku zachorowało i umarło, to są liczby dużo, dużo większe od tego, co się dzieje z koronawirusem. Pamiętajmy tak. Też, że, przepraszam, już dokończę, bo to się trochę rozgadałem. Koronawirus rozprzestrzenił się w 2-miliardowej populacji. No nawet 100 tysięcy zarażonych nie przekroczył. To jest naprawdę drobny promil i procent umieralności jest też typowy. Każdego człowieka żal, każda śmierć to tragedia, ale statystycznie biorąc nie dzieje się nic szczególnego, a świat szaleje, gospodarki szaleją, giełdy szaleją, zresztą będziemy pewnie o tym mówić.
Pamiętajmy też o tym, jeżeli mogę jeszcze tutaj dorzucić dwa słowa, że no warto też myśleć o innych i warto też i myć ręce i zachowywać pewne logiczne zachowania. Jeżeli się źle czuję, jeżeli mam chore dziecko, nie puszczam do przedszkola, do szkoły, czy ja też, jeżeli się źle czuję, nie idę do pracy, bo może to jakoś będzie, bo tak naprawdę łatwo jest zarazić innych, nie tylko koronawirusem, ale też innymi chorobami, więc myślmy też o innych.
A tak a propos ekonomicznego aspektu, na pewno wygranym będą polskie firmy spirytusowe. W Japonii jak woda idzie polska, wódka służy za płyn antybakteryjny, tylko lekarze przypominają, proszę stosować zewnętrznie, a nie wewnętrznie, bo wewnętrznie nie będzie działało.
Polemizowałbym.
Słuchacze do nas piszą, to jakiś obłęd, o czym panowie mówicie, po co siać panikę, to pani Hanna z Gdyni, pan komentator, guzik, prawda, byłem w... Pada nazwa sklepu na hełmie i makaron normalnie sobie leży na półkach, więc jak skończycie audycję, to możecie lecieć. Dobrze, że w tym sklepie leży, to znaczy, że jest wykładany na bieżąco. No i pan Jarek do nas napisał, dzień dobry, jak ktoś chce powiedzieć, że jest przygotowany, to powinien posiadać własną studnię, agregat z zapasem paliwa, kopiec kartofli, kopę jaj, dwie żywe świnie, gąsior spirytusu, broń palną z zapasem amunicji. Nie, no to zdecydowanie nie. Jak ktoś ma tylko makaron i ma maseczkę, to sami rozumiecie. Także jak słyszą państwo, nastroje w społeczeństwie są bardzo różne, a my teraz zmieniamy temat i porozmawiajmy sobie o wielozadaniowości. Naukowcy z amerykańskiego MIT twierdzą, że multitasking jest szkodliwy dla psychiki i dla mózgu, czego nie zauważają pracodawcy wymagający od pracowników wielozadaniowości. Wielozadaniowość to nienaturalny stan dla naszego umysłu, kiedy musimy przełączać się między zadaniami. Człowiek od zarania dziejów, jak się nad czymś skoncentrował, na przykład malował obraz na ścianie jaskini, nie dzwonił mu co chwilę telefon, ani nie grał telewizor w tle, a na Facebooku nie było nowych powiadomień. Tłumaczy w rozmowie z Impolent Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech. Jak przekonać pracodawcę, że jego sposób optymalizacji wydajności nie jest tak naprawdę wydajny, szkodzi i w firmie, i pracownikom. Mało tego, ta wydajność spada o 40%.
Tak, no tutaj prosta też rzecz, kiedy rozmawia się z pracownikiem, czy też z pracodawcą i mu ktoś mówi, że ma podzielną uwagę, prawda? To jest takie teraz dosyć popularne, ma podzielność uwagę. To znaczy, że dzielisz uwagę, znaczy, że nie koncentrujesz jej w 100% na mnie, to znaczy, że rzeczywiście nie działa twój mózg, nie działa twoje jakby wszystkie szare komórki w 100% na czymś, co powinieneś się skupić. My u siebie w firmie no, uważamy, że specjaliści mają się skupić na tym, czym są specjalistami. I teraz, jeżeli dzisiaj na rynku specjalistów coraz bardziej brakuje i coraz płaci się większe ceny, no to nie będę prosił jakiejś osoby, która jest rzeczywiście specjalistą, na przykład niskopoziomowym programistą, do tego, żeby robił rzecz, której nie jest po prostu efektywnie, jakby nie może wykorzystać swojego potencjału, tak? No też uważam, że multizadaniowość może być bardzo dużym zabójstwem efektywności, ale także nazwijmy to wykorzystania mocy pracownika, tak jak to firma może odpowiednio wykorzystać.
To wszystko zależy gdzie i zależy do czego, bo z jednej strony jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest tak naprawdę od niczego. I są profesje, gdzie takie rozpraszanie umiejętności czy uwagi powoduje, że taki pracownik rzeczywiście może być mniej wydajny. I tutaj mam przede wszystkim gdzieś z tyłu głowy takie profesje jak na przykład informatycy czy osoby zarządzające w sposób strategiczny. Ale czym innym jest pracownik fizyczny na budowie, gdzie szczególnie Polacy wyróżniają się na rynku europejskim taką właśnie wielozadaniowością, która powoduje, że są niezwykle elastyczni, kreatywni i radzą sobie w sytuacjach, w których pracownicy z tych krajów rodzimych, do których jeżdżą, nie potrafią sobie poradzić. Potrafię sobie wyobrazić budowlańca, który oprócz tynkowania potrafi pospawać, czy zrobić...
No tak, ale to jest jedna praca naraz. Ten pan ma wiele różnych kompetencji i w momencie wykonywania danego zadania skupia się na tym jednym, a zupełnie inaczej w biurach na przykład, gdzie jesteśmy bombardowani mailami, telefonami, Facebookami, Twitterami, gdzie wszystko musimy sprawdzać, bo Anusz Widelec, szef, skomunikuje się z nami na przykład przez Facebooka, zamiast wysłać maila albo wysłać SMS-a.
Tak, i pracując nad jednym, szef mnie pyta, czy czytałem to w tym miejscu, czyli sam odrywa mnie od tego, co robię, do innych rzeczy. Dlatego mówię, zależy gdzie, zależy co, i zależy w jakiej profesji. Ja uważam, że akurat właśnie ta przewaga polskich pracowników na rynku europejskim z tej wielozadaniowości, która się bierze, daje nam dużo dobrych rzeczy, dużo profitów. Natomiast w większości, tak jak pani redaktor mówi, tak jak pokazują te badania, to może wiązać się ze szkodą, ale to jest inny trochę problem, bo największe firmy dzisiaj zajmujące się marketingiem, targetowaniem odbiorców, kampaniami reklamowymi, dla nich największym problemem już nie jest dostęp do informacji jego odbiorców czy grupy, do której kieruje kampanię, ale chociaż na chwilę skupienie ich uwagi. Dzisiaj deficytem stała się uwaga odbiorcy, który właśnie jest zarzucany tak ogromną ilością informacji wszelkich w różnych możliwych miejscach, że to jest dzisiaj główny kłopot. I jak pani redaktor zobaczy, czy państwo zobaczycie na niektóre kampanie internetowe, to się zdziwimy, dlaczego one są takie szokujące, dlaczego one są takie nieraz bez sensu czy bezczelne. Właśnie po to, żebyśmy chociaż na chwilę się zatrzymali, na chwilę skupili uwagę. I to też może być, co wychodzi z tych badań, że to rozpraszanie uwagi, to atakowanie różnymi bodźcami też jest tutaj ogromnym problemem w tej wydajności, szczególnie gdy ktoś pracuje przy komputerze, w biurze, czy zajmuje się takimi bardziej strategicznymi sprawami w firmie.
Tutaj pani redaktor, chyba uciekło nam znaczenie jednak, co to jest wielozadaniowość i o ile Polacy rzeczywiście potrafią sobie radzić w różnych przypadkach i z różnymi doświadczeniach życiowych, być może potrafimy rozwiązywać pewne sprawy, to multizadaniowość jednak jest problemem. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, gdzie chociażby w przedszkolu, w szkole czy gdzieś nauczyciel musi w tym samym czasie na przykład odpisywać na blogu przedszkola czy na Facebooku, zajmując się naszymi dziećmi, tak?
A w tym czasie jakieś dziecko się potknie i sobie guza potężnego nabije.
Dokładnie. Chodzi o to, że...
Albo ściągają na klasówce.
Jeżeli wykonujemy jakąś czynność, to rzeczywiście powinniśmy się na niej skupić. Nieważne, czy to jest spawanie, czy malowanie, czy uczenie, czy czytanie, bo po prostu nasz mózg jest tak skonstruowany, że tracimy na tym, wykonując wiele rzeczy naraz.
No i naukowcy dowiedli, że pracownikom takim właśnie wielozadaniowym spada IQ. Mamy gorszą pamięć, zarówno krótkotrwałą, jak i długotrwałą. Nie tworzą się nowe połączenia mózgowe. I to jest bardzo złe. Po prostu durniejemy, proszę Państwa. I trzeba pamiętać o tym, a i prosić pracodawców, i oni też niech myślą nad tym, żeby jednak organizacja pracy wyglądała w firmie logicznie, żeby wszystkich dobrze wykorzystać ku chwale całej firmy i naszej gospodarki. Zanim nowy temat, to jeszcze do poprzedniego słuchacze się rozpisali. Słucham rozmowy, proszę powiedzieć, gdzie trzymać te dodatkowe produkty. Większość ludzi mieszka w blokach, napisał stały słuchacz pan Stanisław. I też od pani Bożeny, przepraszam, jestem doświadczona stanem wojennym i od czasu do czasu zawsze mam lekki zapasik różnych dóbr, żywność, chemia gospodarcza. Nie widzę w tym nic dziwnego, pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. Pani Bożena napisała, my również życzymy dużo zdrowia wszystkim. I teraz jeszcze o pieniądzach porozmawiajmy. Inflacja 4,4% zjada nasze oszczędności, ma wprawdzie spaść, ale trudno się dziwić, że chronimy oszczędności i szukamy alternatywy dla marnych lokat bankowych. No i tu pytanie, może panowie będą w stanie podpowiedzieć, w co zainwestować oszczędności, jeśli je mamy, w co je ulokować, nie tyle nawet, żeby zarobić, ale żeby zagwarantować, nie stracić.
Tutaj, szanowni państwo, ja może powiem coś bardzo niepopularnego, ale ponieważ w dniu dzisiejszym większość osób inwestujących traci, nieważne, czy to inwestujemy w nieruchomości, akcje, złoto, kryptowaluty, obligacje i tak dalej, i tak dalej. No może obligacje niektóre, które są oprocentowane w taki sposób, że jest tam stały
indeksowane
procent,
inflacją.
Indeksowane inflacją, powiedzmy, stracimy, ale szanowni państwo, jeżeli nie macie tych pieniędzy naprawdę dużo i dbacie o te pieniądze, najlepiej jest zainwestować w siebie. Uwierzcie mi, że rynek jest teraz tak ciekawie się rozwija, nowy język, kurs programowania, kurs gotowania, pieczenia, czegokolwiek. Słuchajcie, inwestycja na dzień dzisiejszy w siebie najlepiej się zwraca i jest to najmniejsze ryzyko. W innych przypadkach to można było być wielogodzinne audycje, ale ze swojego doświadczenia i z tych szkoleń, na które też prowadzę i na których uczestniczyłem, to jest bardzo duże ryzyko, żeby ktoś niedoświadczony po prostu w to wchodził.
To nie jest dobry czas na oszczędzanie i w tej chwili nawet złoto już jest złym pomysłem, bo ceny tak wyskoczyły w górę, że kupowanie dzisiaj złota nie gwarantuje nam zachowania tych naszych środków. Przypomnę, że Polska dołączyła do elitarnego grona krajów, które sprzedają swoje obligacje na ujemnym oprocentowaniu. Obok Szwajcarii, Niemiec, Holandii i może jeszcze dwóch krajów, Polska dołączyła do tej grupy. Mamy co prawda obligacje skarbowe indeksowane inflacją, ale one są w tej chwili dużo niższe. No niestety płacimy za dynamiczny wzrost płac i za dynamiczny wzrost PKB, płaci się inflacją. To jest stan naturalny i tutaj nie mamy się co dziwić. I tak jak pan powiedział, dobrze jest poszukać inwestycji właśnie takich, które dają dużą stopę zwrotu, a więc w siebie. I też bym trochę zwrócił uwagę jednak na giełdę, bo jak WIG20 mocno spadł, a polska gospodarka jest bardzo stabilna, nic się tutaj takiego złego nie dzieje, to może dobry czas na zakupy obligacji z WIG20.
Zależni też od tego, co się dzieje za granicą. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.